Witam Was bardzo serdecznie, drodzy zgromadzeni, siostry, bracia, wszyscy, którzy jesteście tutaj, aby wspólnie razem ze zborem świętować tę szczególną uroczystość, jaką jest przypominanie sobie początków zboru, a także możliwość rozpoczęcia nabożeństw w tak pięknym miejscu, które, jak już tu usłyszeliśmy, Pan wam dał. Bóg daje dobre rzeczy. Bóg jest wspaniałym naszym Bogiem. Bóg nie posyła złych rzeczy. Bóg nie obdarza człowieka niczym, co miałoby go zranić, skrzywdzić, co miałoby w nim dokonać jakiejś destrukcji. Bóg jest Bogiem dobrym pod każdym względem. Jest wspaniałym naszym Ojcem. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi tak do końca. Ale, drodzy, no, cieszę się, że dzisiaj wystając przed wami mogę przekazać wam pozdrowienia od starszego brata. O rok. Zbór Filadelfia w Bielsku-Białej, dawniej w Jaworzu się to zaczęło w 21 roku. A więc mamy 92 lata. I też nasze rocznice, wtedy, kiedy jeszcze je obchodziliśmy, też nasze rocznice były w maju. Ostatnią niedzielę maja zawsze były rocznice w Wapienicy. A więc przyjmijcie pozdrowienia serdeczne ze zboru Filadelfia w Bielsku-Białej, a również przekazuję wam pozdrowienia ze zboru w Raciborzu, gdzie w zeszłym tygodniu mogliśmy razem z żoną i innymi gośćmi tam zaproszonymi, również władzami miasta, uczestniczyć w oficjalnym otwarciu nowej kaplicy, którą też w bardzo krótkim czasie, bo w ciągu 2 lat, wybudowali i z niej rozpoczynają oficjalnie korzystać. To są radosne chwile, to są wspaniałe rzeczy, których możemy doświadczać. Wy już macie teraz kilkunastoletnie doświadczenie z tego, co zdążyłem policzyć, a więc wiecie już, jak to jest. Pan Jezus powiedział, że my jesteśmy solą. Do uczniów powiedział, wy jesteście solą tej ziemi. I wiecie, sól to jest taki związek chemiczny, który sprawia, że zostaje wyostrzony smak potrawy. Jeżeli nie dodasz soli, a niektórzy robią to ze względów zdrowotnych, to mówimy, że jedzenie jest takie płonne. Ale chcąc poczuć prawdziwy, taki dobry smak potrawy, ziemniaków, kapusty, czy czegokolwiek innego. Och, dzisiaj kto ziemniaki i kapustę gotuje? Dzisiaj, jak patrzę, takie wykwintne te talerze dają. Jakby nie można było tak po prostu wziąć tyle, ile trzeba, prostych rzeczy zjeść i być zadowolonym. Ale to jeszcze musi być piękne dla oka. I dobrze, niech tak jest. Ale jeśli się doda odrobinkę soli, to tak można wyprowadzić ten smak, że rzeczywiście można się delektować. Wiecie, ten świat, w którym żyjemy, jest coraz bardziej pozbawiony smaku. Na każdym kroku wyuzdanie, na każdym kroku ludzie w zasadzie nie wiedzą, co i jak należy się zachować. Gdzie by nie obejrzeć się, na co nie spojrzeć. Widzimy wiele różnego rodzaju braku poczucia smaku. Jezus powiedział, wy jesteście solą ziemi. To nie jest opcja. To nie jest coś, co Jezus powiedział dla uczniów. No starajcie się być solą ziemi. Módlcie się o to, abyście byli solą ziemi. Jezus tylko zaznaczył, że mogą być złą solą, która być może zostanie podeptana przez ludzi, bo się do niczego nie będzie nadawać. Ale że solą są, to fakt. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, twoje życie jest solą. Ale jakiego rodzaju? Czy poprawiasz smak swoją obecnością? Czy tam, gdzie się znajdziesz, w miejscu, w którym się znajdujemy, w miejscu pracy, w szkole, wśród naszych przyjaciół, znajomych, na przyjęciach, gdziekolwiek, czy twoja sól zmienia smak? Czy w Twojej obecności pewne rzeczy są ludzie świadomi, że nie należy czynić? To ważne, aby sobie to uświadomić, bo wiecie, sól przechowujemy w solniczce, a my zgromadzamy się w kaplicach. My też od pewnego czasu, chociaż to nieoficjalnie, ale zgromadzamy się w naszej nowej kaplicy. I wiecie, że łatwo z naszych kaplic na przykład zrobić takie dobrze zakręcone solniczki. Cieszymy się, że jesteśmy solą, przychodzimy tu na to miejsce, ale to wszystko jest tak dobrze zakręcone, że ten świat na zewnątrz nigdy nie poczuł smaku tej soli. Nie dopuśćmy do tego, aby którakolwiek z naszych kaplic stała się taką solniczką, której dziurki są pozatykane. Sól wtedy funkcjonuje, kiedy wydostaje się na zewnątrz. Ona potrzebuje solniczki. My potrzebujemy miejsc zgromadzeń. My potrzebujemy miejsc domów modlitwy. My potrzebujemy przyjść, aby wspólnie razem cieszyć się, wspólnie razem płakać, wspólnie razem szukać oblicza Bożego. Ale wszystko po to, aby nabrawszy sił, iść na zewnątrz. Iść tam, gdzie ten smak powinien być poprawiony. Następnej myśli, a to w Ewangelii Mateusza jest zapisane, nie jest to mój temat kazania, także gwoli wstępu, tylko cytuję. W Ewangelii Mateusza jest następna wypowiedź Jezusa, zaraz w następnym wierszu. Wy jesteście światłością tej ziemi. I nie stawia się świecy pod korcem. Wiecie, patrząc szczególnie na tą nową, nowisieńką, świeżutką kaplicę w Raciborzu, tak sobie pomyślałem, no wspaniale, cudownie, że mogli coś takiego zrobić. Ale wiecie, jak łatwo ta kaplica może stać się takim abażurem, spoza którego nic już nie wyjdzie, nie wydostanie się światła? Nie dopuśćmy do tego, aby nasze kaplice były miejscami, do których będziemy mówić ludziom, jak chcesz zobaczyć, jak nasze światło świeci, to my świecimy tylko w kaplicy. My świecimy tylko w kloszu. Nasza sól ma smak tylko w solniczce. Nie, Jezus tego nie oczekiwał. Mówi, nie stawia się świecy pod korcem. Nie przykrywa się jej światłości. Ona ją się stawia w wysokim miejscu, aby światło się rozchodziło. I o tej funkcji naszego życia chrześcijańskiego nie możemy w żaden sposób zapomnieć. Drodzy, ja dzisiaj, nawiązując nieco do tego, co już tutaj słyszeliśmy, chciałbym w pierwszej kolejności przeczytać z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków, z 7 wiersza, pewną myśl, która tam jest wyrażona przez autora tego listu. W 7 wierszu mianowicie czytamy tak. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. To wspaniale, że i również dzisiaj wspomnienia dotyczyły tych, których już dzisiaj nie ma. Jeszcze część pośród wodzów, którzy stali na czele, jest wśród nas. Ale znacznej części tych, którzy wówczas, 90 parę lat temu, głosili, już dawno odeszli do wieczności. Autor listu Hebrajczyków przestrzega nas, czy zachęca nas, abyśmy pamiętali na wodzów naszych, którzy nam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, abyśmy naśladowali ich wiarę. Abyśmy szli w ślad wiary. Drodzy, ja dzisiaj chciałbym mówić o bardzo prostej rzeczy, jaką jest wiara. Dzisiaj w naszym kraju wielu ludzi odwołuje się do wiary ojców. My też możemy odwoływać się do wiary naszych ojców, duchowych ojców. Ale pytanie, czy właściwie zadanie, które stoi przed każdym z nas, nie jest zadaniem wspominania wiary naszych ojców, My mamy wspominać ich życie. My mamy patrzeć, jak do końca oni wytrwali. Ale jeśli chodzi o ich wiarę, to mamy ją naśladować. A naśladowanie to jest coś innego niż wspominanie. Bo możemy być dumni z tego, jak nasi wodzowie, ci, którzy zakładali te zbory tu na tym terenie, w jaki sposób oni funkcjonowali, jaką prezentowali sobą wiarę. Możemy wspominać dzieła, których dokonywali przez wiarę. I będzie to całkowicie bezużyteczne dla naszego osobistego życia. Bo wspominając wiarę czyjąś, może to prowadzić to do przygnębienia, do bardzo prostej oceny, którą od czasu do czasu słychać. Oj, nie było to jak kiedyś, dzisiaj. Dzisiaj to już nie jest tak, jak wtedy, gdy nasi wodzowie żyli. No właśnie, dlatego, że wspominamy ich wiarę, a powinniśmy ich wiarę naśladować. A powinniśmy wejść w te kolejne, które oni przetarli dla nas. Wspominać ich życie, że im nie było łatwo. Patrzeć na to, przez co oni musieli przechodzić. Na trudy, które stały przed nimi. Ale naśladować ich wiarę. W naszych o wiele łatwiejszych warunkach życia, jakie nam zostały zgotowane. Wiara, szczególnie w naszych kręgach, wśród ludzi wierzących, jak to określamy, jest czymś, co czasami, odnoszę wrażenie, traci swoje prawdziwe, właściwe znaczenie. Przyzwyczajamy się do słowa wiary. Jestem wierzący. Słyszysz to od lat, sam składasz świadectwa, że jesteś wierzącym człowiekiem i jak gdyby, no, przyzwyczajamy się do tego określenia. Ale jak powinna wiara, czy w jaki sposób powinniśmy funkcjonować przy pomocy wiary? Jezus powiedział, że gdy On powróci, a przecież Jego powrotu spodziewamy się, oczekujemy na ten powrót, mówi, czy znajdę wiary na ziemi. No patrząc po zborach, patrząc na siebie, patrząc na was, no przecież wierzę. Jak Pan Jezus mógł powiedzieć, że znajdę wiarę na ziemi? No, możemy odnieść to do faktu, że w zasadzie nas wierzących w tym kraju jest bardzo niewiele. Nie tak dawno mieliśmy możliwość razem z żoną uczestniczenia w takiej konferencji, jednej z misji, która działa w 60 krajach na świecie. I spotkaliśmy się z ludźmi, którym gdy podawałem rękę, mówię, słuchaj, mam świadomość, że jesteś bohaterem wiary. Bo jeśli ktoś pracuje przez lata w Korei Północnej i zaraz po konferencji, niezależnie od rozwoju sytuacji w tej Korei, miał wracać tam, bo tam praca czeka na niego. Jeśli ktoś po wieloletniej pracy, kobieta 30-paroletnia, 40-letnia, dzięki interwencji międzynarodowej została uwolniona z ciężkiego więzienia w Sudanie, torturowana przez parę miesięcy, przyjeżdża do Szwajcarii po to do swojego domu, żeby poddać się rekonwalescencji, żeby poprawić swój stan zdrowia, ale mówi, wracam tam, bo tam są moje dzieci, tam jest 6 szkół, tam jest 6 sierocińców, ja tam muszę wrócić. To są bohaterowie, bohaterowie wiary. Kiedy rozmawiam z człowiekiem, który w nocy ostrzeżony, że ma wziąć żonę i dziecko i czym prędzej uciekać z mieszkania, a mieszkał w Teheranie, w Iranie. W Teheranie, tak. I ucieka. Wychodzi przed blok. Nie wie dlaczego. Gdzie, dokąd? Na nogach. Ale przed domem stoi samochód. Patrzy, a tam człowiek wierzący, którego on znał, chrześcijanin. Pyta, co ty tutaj robisz o tej porze? Mówi, nie wiem. Bóg mnie obudził, powiedział, siadaj w samochód i stań tam pod tym blokiem. No i on wsiada. I wyjeżdżają, wywozi ich daleko, wczesnym rankiem za miasto. Dalej wsiadają w pociąg i jadą w kierunku Turcji. Po paru dniach samolotem z Ankary wrócili do Szwajcarii. A później się dowiedzieli, że 20 minut po ich wyjściu blok otoczony przez islamskie oddziały przetrzepali, obudzili wszystkich mieszkańców i szukali misjonarza, którego wraz z rodziną chcieli uwięzić. To są bohaterowie wiary. Oni na naszych oczach funkcjonują. Ale wiecie, wiara potrafi naprawdę czynić cuda, w co my bardzo często przestaliśmy wierzyć. Bo w Teheranie tenże właśnie człowiek, z którym rozmawiamy, mówi, słuchajcie, miesięcznie, nie rocznie, miesięcznie nawraca się około 5000 muzułmanów na chrześcijaństwo. Przyjmują Jezusa Chrystusa, przeżywają się z Duchem Świętym i często narażając swoje życie, bo prawo szariatu tam jest bezwzględnie stosowane, każdy muzułmanin, który zmieni wiarę na jakąkolwiek inną niż islam, podlega karze śmierci. Rodzina ma obowiązek zabić takiego człowieka. Mówię, ja nie wiem, jak to się dzieje, że my tu w Europie musimy zachęcać ludzi, żeby się nawracali. A tam mówi, przychodzi dziewczyna 80 kilometrów na piechotę, bo ona usłyszała, że jest głoszona Ewangelia. Usłyszała przez satelitę. I przyszła, aby się o nią modlić, bo ona chce powierzyć swoje życie Jezusowi. A oni mówią, słuchaj dziewczyno, młoda jesteś, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, co cię czeka, gdy wrócisz do swojego domu, do swojej wioski? Mówi, tak, wiem. Ale ja chcę żyć dla Jezusa. A jeśli trzeba będzie, gotowa jestem umrzeć. Ale módlcie się o mnie, bo ja chcę przeżyć nowozrodzenie. Ja chcę być pewna, że moje imię jest zapisane w księdze życia. Dziwni ewangeliści mówią, zastanów się, powstrzymaj się, bo może jeszcze jest za młode. Przychodząc do pokoju wieczorem, mówię do żony, ja właściwie to nie wiem, czy powinniśmy się modlić o przebudzenie, czy o prześladowanie. Ale ktoś mi później powiedział, nie, módlcie się o przebudzenie, bo jak ono przyjdzie, to przyjdzie prześladowanie. Nie ma, te dwie rzeczy idą zawsze ze sobą w parze. Wtedy, kiedy było trudno, kiedy wydawało się to niemożliwe, zbory powstawały. Ludzie mieli potrzebę szukania Boga. Dzisiaj, kiedy wszystko jest, jak gdyby tej potrzeby szukania Boga nie mamy. Wiecie, rzuciła mnie na kolana informacja, którą też uzyskałem w Korei Północnej. Żyje 23 miliony ludzi. To trochę więcej niż w Polsce. Znaczy mniej niż w Polsce. To trochę więcej niż połowa Polski, przepraszam. 23 miliony w Korei Północnej. Ponad 400 tysięcy ludzi wierzących. Z tego większość po przeżyciu chrztu w Duchu Świętym. Ponad 40 tysięcy siedzi w więzieniu z tych 400. Dostali wyroki od 8 do 15 lat. Za to, że znaleziono przy nich Biblię, albo znaleziono ich na spotkaniu gdzieś modlitewnym, albo że w ogóle mówili o Jezusie. Ponad 40 tysięcy ludzi. To jak patrzę na Kościół Zielonoświątkowy, ile nas jest? 12, 13 tysięcy? O, 20 to jest tak bardzo, bardzo, bardzo. A niech będzie 20, to dwa kazety są w więzieniu. Bracia i siostry, Ewangelia nie straciła swojej mocy. Boże Słowo jest ciągle tak samo wartościowe, jak było kiedyś. Dowody tego widzimy. Możemy to zauważać właśnie patrząc na takie wydarzenia. Bóg się nie zmienił. I wiecie, co jest dla mnie zaskakujące? że kiedy patrzyliśmy tam na te różne wypowiedzi czy świadectwa ludzi, którzy naprawdę przechodzą przez poważne doświadczenia, ani jeden z nich nie powiedział: bracia i siostry, wy tam gdzieś misjonarze w Europie, czy zbory w Europie, czy gdzie indziej na świecie, w wolnym świecie, módlcie się, aby te reżimy ustąpiły, módlcie się, aby te prześladowania ustąpiły. Nic z tych rzeczy. Oni jak gdyby z tym nie mają problemu. Oni jeśli proszą o modlitwę, to mówią, abyśmy wytrwali aż do końca. Chcemy wytrwać do końca. Chcemy być wierni Bogu, wierni Jezusowi, wierni Jego Słowu. Wiara. Tak bardzo często, przyznając się do wiary, w różnych okolicznościach naszego życia bierzemy sprawy w swoje własne ręce. No bo przecież jeśli sobie sam ktoś nie pomoże, to kto ci pomoże? To są powszechne slogany. Czy myślicie, że wśród wierzących tego nie ma? No, może u was nie. Ja w Bielsku zauważam takich chrześcijan. Czasami sam się przyłapuję na tym, że są sprawy, o których się nie muszę pomodlić, bo przeczytam sobie rady. Przecież stać mnie na to, aby sobie rozwiązać taki problem czy inny, więc biorę go w swoje ręce i zaczynam go rozwiązywać. Dopiero jak później coś nie wychodzi, to człowiek przychodzi po rozum do głowy, no przecież jestem wierzący. Dlaczego się nie modliłem? Dlaczego o tym zapomniałem? Gdzie jest taka bajka, którą znalazłem. Wybaczcie, że bajki opowiadam też czasami z zakazanicy. Szedł osioł drogą i w pewnym momencie patrzy, a na środku tej drogi leży sobie wróbel na plecach. Z nóżkami tak do góry. Patrzy, pyta się, ty się dobrze czujesz? Mówi, tak, w porządku. No to czemu leżysz tak na grzbiecie i z nóżkami tak do góry? Mówi, a co, nie słyszałeś? Wszyscy mówią, że niebo spadnie. Mówi, tak, no słyszałem. No ale co myślisz, że leżąc tak na plecach utrzymasz to niebo? Mówi, no wreszcie ktoś musi się wziąć do roboty i poważnie to potraktować. Wiecie, jak często jesteśmy podobni do takiego wróbelka? Chcemy się wziąć tak poważnie do roboty. Naprężamy swoje muskuły, naprężamy swoje umiejętności i zdolności, nie zdając sobie z tego sprawy, jak kruchymi jesteśmy narzędziami. I nawet dom, jeśli Pan go nie zbuduje, to na próżno wysiłek wkładają ci, którzy go budują. Ale dobrze, że Pan daje siły, aby wybudować te domy. Aby one się pojawiały, aby one mogły funkcjonować. Drodzy, ja chciałbym dzisiaj przyjrzeć się, tak jak już powiedziałem, przez moment wierze. W tym samym liście do Hebrajczyków, którego już czytałem, w 11 rozdziale, tym razem w 6 wierszu, czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie można się podobać Bogu. Nawet jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, chodzącym do zboru, będącym członkiem tego zboru, bez wiary nie można się podobać Bogu. Chcesz się podobać Bogu? Musisz wierzyć. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czy to jest wielka sprawa? Czy to jest coś bardzo trudnego? Czy to jest poza zasięgiem możliwości kogokolwiek z nas na tej sali? Aby podobać się Bogu, tak niewiele trzeba. Podobać się Bogu, a wiesz, jak się będziesz podobać Bogu, jak się będziemy podobać Bogu. Co robi zadowolony ojciec, widząc swojego syna, córkę, że postępuje wedle jego zasad i to się mu podoba? Gotów jest oddać wszystko. Gotów jest błogosławić na każdym kroku. Warto więc postępować tak, aby się Bogu podobać. W ten sposób podobał się Bogu Noe, który zaczął budować arkę gdzieś tam na pustkowiu. W ten sposób Abraham, to wszystko w liście do Hebrajczyków, w tym 11 rozdziale, w następnych wersetach czytamy. W ten sposób Abraham opuścił Ur Chaldejskie i dzięki temu spodobał się Bogu i Bóg mówi, wiesz co, fajnym człowiekiem jesteś, Abramie. Przebaczam ci wszystkie twoje winy. Jesteś usprawiedliwiony, bo uwierzyłeś. To jest coś wspaniałego. Otrzymać od Boga właśnie takie przebaczenie, takie usprawiedliwienie. I czynimy to, i otrzymujemy to przez wiarę. Ale tą główną postacią, na którą dzisiaj chcę zwrócić waszą uwagę i swoją, to jest postać ze Starego Testamentu, bardzo dobrze wam znana. Nazywa się Naaman. Wiecie, że został uzdrowiony, że zachorował na trąd. I nie o jego uzdrowieniu dziś chciałbym tradycyjnie mówić. Inny aspekt, inne spojrzenie na życie Naamana. Naaman był człowiekiem, któremu się dobrze powodziło. Moglibyśmy go dziś porównać do jednego z bardziej lubianych polityków, czy może gwiazd biznesu, w którym się powodzi. Wielu zazdrościło mu jego pozycji. Wszystko było fajnie, aż do momentu, kiedy w jego życiu pojawił się problem. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, w życiu każdego człowieka od czasu do czasu pojawia się problem, poważny problem. Nie jesteśmy uwolnieni od tego, aby problemy się nas omijały. To, że należysz do Kościoła Jezusa Chrystusa, to, że stałeś się człowiekiem wierzącym, to, że chodzisz na nabożeństwa, czytasz Biblię i modlisz się, wcale nie oznacza, że przychodzą dni, przychodzą chwile, okoliczności, które stają się poważnym problemem. I to nie dyskwalifikuje ciebie w oczach Bożych. To my bardzo często od razu zaczynamy się doszukiwać, a kto zgrzeszył, ja, rodzice moi, gdzie jest przyczyna tego problemu? Czasami po prostu jest tak, że żyjemy na tym zepsutym świecie. Ktoś kiedyś mówił, wsiada rodzina do samochodu, wracając z nabożeństwa, gorliwi w modlitwie. Wyjeżdżają na którymś ze skrzyżowań, ktoś na czerwonym świetle wjeżdża w ich samochód, giną wszyscy. Jak to jest możliwe? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Nie. To nie Bóg do tego dopuścił. Żyjemy na takim właśnie świecie, że zagrożenie zewsząd czyha na nas. Nie tylko to fizyczne, nie tylko to, że wjedzie ktoś do naszego samochodu albo że jakąś inną krzywdę doznamy, wchodząc gdzieś do supermarketu. No dzięki Bogu jeszcze nie słyszałem, że się były jakieś akty terrorystyczne, ale iluż ludzi ginie niewinnych. Żyjemy w takim świecie i nie jest to kwestia, że Bóg to posyła. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego powinniśmy być gotowi każdej chwili, w każdym momencie naszego życia, aby szukać rozwiązania wtedy, kiedy pojawi się problem. Naaman miał poważny problem. W owym czasie zarazić się trądem, to tak jak dzisiaj usłyszeć, że twoje wyniki wskazują wyraźnie, że masz złośliwego raka. A to oznacza skazany na śmierć. Powolną śmierć. Na świadomą śmierć. Czasami lekarze mówią, zostało ci 6 miesięcy życia. Czasami mówią, 2 lata góra. Wtedy, w czasach Naamana, to było dokładnie to samo. To była tylko kwestia czasu, kiedy jego życie, które tak wspaniale mogło się rozwijać, zaczęło zdążać w kierunku śmierci. Dlatego stała się rzecz niezwykła. Wiemy, że tam w jego domu była służącą młoda dziewczyna. Całą tą historię możemy znaleźć w II Królewskiej, w 5 rozdziale. Ja nie cały rozdział będę czytał, niektóre z wierszy tylko zacytuję. Druga Królewska, 5 rozdział. Naaman usłyszał Ewangelię, dobrą nowinę. Zobaczcie, jak wspaniale działa dobra nowina. Ona daje posłuch. Ona po prostu powoduje, że ludzie w określonych sytuacjach są gotowi usłyszeć i zastosować się do poselstwa Ewangelii. Być może Naaman wcześniej nie słuchałby tej niewolnicy, tej dziewczyny izraelskiej, która posługiwała w jego domu. Ale gdy przygniótł go problem, kiedy uświadomił sobie, że jego życie jest na krawędzi, uwierzył temu, co powiedziała ta dziewczyna. Właściwie on zabazował na jej wierze. Ona mówiła: o, gdyby Pan mój, nawet nie do niego, tylko do jego żony, o, gdyby mój Pan udał się do proroka w Izraelu, to ten by go uzdrowił. Ona miała taką wiarę. Ona tak wierzyła. To była jej wiara, to było jej przekonanie. Czy myślicie, że Naaman uwierzył temu? Wydawać by się mogło, że tak. Ale wiecie, błogosławieństwo, które Bóg przygotowuje dzięki poselstwu Ewangelii, nie potrzebuje żadnych z naszej strony wysiłków, żadnych darów, żadnych uczynków. Apostoł Paweł mówi, że w liście do Efezjan, że zbawieni zostaliśmy darmo z łaski, nie z uczynków, aby się ktokolwiek nie chlubił. A Naaman? A Naaman, w 5 wierszu czytamy: wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. No bo jak to zostać uzdrowionym? Jak to zostać ubłogosławionym tak za darmo? Tak bez niczego? Tak tylko na słowo? To wydaje się tak nieprawdopodobne. Naaman się przygotował do tego bardzo solidnie. Zobaczcie, ile zgromadził pieniędzy. Załatwił sobie również zgodę na wyjazd u swojego przełożonego. Załatwił sobie urlop. No bo wyprawa wtedy troszkę trwała. I udał się do Izraela. I to, co jest głównym punktem, który mnie tak bardzo poruszył niedawno, kiedy po raz kolejny w swoim życiu przeczytałem tę historię. Najpierw trafił do króla, tamten rozdziera szaty, wreszcie w końcu trafia przed dom proroka. Jest prawie że w miejscu, gdzie Bóg może dokonać cudu uzdrowienia. Naaman znalazł się w miejscu, gdzie tuż Boże błogosławieństwo mogło stać się jego udziałem. Więcej, Bóg przemówił przez proroka do Naamana. Powiedział mu dokładnie, co ma zrobić. I to, co mnie przeraziło, to fakt, że Naaman, tak wiele poświęciwszy do tego momentu, gotów był zaakceptować swoją chorobę, gotów był pogodzić się z tym, że jego życie się będzie powoli kończyć, gotów był zupełnie z tego zrezygnować. Bracie i siostro, ile razy wychodziłeś do przodu z prośbą o modlitwę, aby bracia, siostry modlili się, wkładając na ciebie ręce o uzdrowienie albo o chrzest Duchu Świętym, albo o wiele innych rzeczy, i wychodząc pogodziłeś się z tym, że nie zostaniesz ochrzczony Duchu Świętym, że jak bolało, tak boli i z tym bólem będziesz wracał do domu, że jak chorowałeś, tak chorować będziesz. Nie, drodzy, ja nie jestem zwolennikiem nowej Ewangelii, Ewangelii sukcesu, że kto uwierzy, to zawsze będzie zdrowy, zawsze będzie silny, nic go nie będzie boleć, będzie bogaty, piękny i młody. Nie. Ale to, co jest zapisane w Bożym Słowie, jakże często tuż przed naszego nosem diabeł okrada nas. Stara się mądry sługa w otoczeniu Naamana, mówi: Panie, czy gdyby coś trudnego zażądał od ciebie, to nie zrobiłbyś? Przecież twój problem, żeby coś wielkiego. Wiecie, my czasami mamy wyobrażenie, że coś wielkiego, doniosłego musimy wykonać. Naaman przyszedł, bazując na wierze swojej służącej, swojej niewolnicy. Iluż dzisiaj ludzi odwołuje się do wiary ojców. Mój ojciec tak wierzył, moja matka tak wierzyła, moi dziadowie w ten sposób wierzyli. W związku z tym ja też to przyjmuję jako dobrą monetę. Bazowanie na wierze ojców. Bazowanie na wierze naszych przodowników wiary. Doprowadzi cię nawet do miejsca, w którym Bóg zacznie do ciebie osobiście mówić. Ale z tego miejsca możesz odejść, nie uzyskawszy żadnego błogosławieństwa, Bożego dotknięcia. Bo Bóg oczekuje w życiu każdego z nas naszej osobistej relacji, naszej osobistej wiary. To Naaman miał wreszcie uwierzyć Bożemu Słowu osobiście. Nie dlatego, że wierzyła w to jego niewolnica. Przypomnę inny zupełnie przykład w Biblii, bo to nie jest wyrwane z kontekstu. Pamiętacie, w Ewangelii Jana czytamy o Samarytance, która przyszła do studni, aby naczerpać wody. Wtedy, kiedy nikt nie chodził, tam spotyka Jezusa. A potem, kiedy jej życie doznaje głębokiej przemiany w wyniku spotkania się z Jezusem, biegnie do tego miasta, w którym się wstydziła pokazać innym ludziom i głosi i zwiastuje na wszystkich ulicach: spotkałam Mesjasza! I całe miasto wybiegło, aby spotkać się z Jezusem. Pamiętacie, co oni wtedy powiedzieli? Już nie wierzymy dla twoich słów. Sami uwierzyliśmy. Stało się to naszym osobistym przeżyciem. Możesz mieć w swoim życiu wiarę swoich ojców, wiarę pastora, wiarę kaznodziei. Możesz wierzyć, że ten czy inny kaznodzieja potrafi dokonywać takich czy innych rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale Bogu nie o to się rozchodzi. Bóg rozchodzi się, aby kiedy przychodzisz przed Jego tron, przed Jego oblicze, w wyniku tego, co słyszysz, bo ktoś ci powiedział, On chce przemówić do ciebie osobiście, abyś Mu uwierzył. Czy będzie wymagał rzeczy trudnych? Panie, gdyby On trudnej rzeczy zażądał, czy byś nie zrobił? No wiesz, gdyby zażądał trudnych rzeczy, to byłoby mi może łatwiej. Wtedy bym wiedział, że no, znów musiałem na coś zapracować. A on, jak to może być? Boże Słowo przez proroka do mnie skierowane? Popatrz na ten pył, popatrz na to błoto, które oni tu mają. Przecież to jest takie brzydkie. Popatrz na tą wodę w Jordanii, jaka ona jest kalna. No wiesz co, czy my w naszym kraju nie mamy kryształowo czystych źródeł? Tam mógłbym się setki razy zanurzać. To jest o wiele prostsze w naszym wyobrażeniu. No właśnie. Naaman oburzył się. Druga Królewska 5:11. Na to Naaman oburzył się. Zawiedziony, sfrustrowany. I odchodząc, powiedział: oto myślałem sobie. Wiecie, to jest ciekawe z człowiekiem, który bazuje na wierze kogoś innego. Bazując na wierze kogoś innego, zaczyna się w naszym umyśle uzupełnianie tej wiary naszymi wyobrażeniami. Kiedy on usłyszał, jak dziewczyna mu powiedziała, że prorok jest w Izraelu, który go może uzdrowić, to wtedy zaczął wyobrażać to sobie. Aha, popatrzcie. Wtedy pomyślałem sobie, że wyjdzie. No to oczywiście, że wyjdzie. No przecież ja, Naaman, hetman, wojsk. No to przecież jestem persona, no nie? A więc, no to przynajmniej ten prorok wyjdzie. Stanie przede mną. No tak oczekiwał. A potem... Popatrzcie, jakie on miał szczegółowe wyobrażenie o tym, co się powinno wydarzyć. A potem wezwie imienia Pana Boga swojego. Nie tylko, że wezwie imienia Pana Boga swojego, ale również podniesie rękę. Podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i wtedy usunie trąd. A on? A on nawet nie wyjrzał przez okno, nie stanął w drzwiach, nie witał serdecznie. Posłał sługę, mówi, powiedz Naamanowi, żeby się 7 razy zanurzył w Jordanie i po sprawie. Drodzy, jak bardzo potrzebna jest osobista wiara. Bo czasami usłyszysz Boży głos, przychodząc ze swoją potrzebą, czegoś bardzo prostego, co masz usunąć czy zmienić w swoim życiu. Ale tego nie robisz i odchodzisz sprzed domu Elizeusza. Odchodzisz po wezwaniu nawet z przodu sali, czy gdziekolwiek, z modlitwy, ze spotkania. Odchodzisz, bo myślałeś sobie, że to się odbędzie tak, a potem tak, że najpierw ten brat czy tamta siostra położą ręce, a potem ktoś weźmie olejek i pomarzy cię. Tak, to wszystko są biblijne rzeczy, zalecenia, które stosujemy. My je stosujemy prawie co niedzielę. Bo to jest biblijne. Ale aby być błogosławionym, wychodząc na podstawie wiary, słyszane słowo Ewangelii, musimy być wrażliwi i gotowi, wystarczająco pokorni w swojej postawie, aby usłyszeć. Usuń ze swojego życia takie czy inne sprawy. A dzisiaj jest łatwo zaśmiecić swoje życie wieloma sprawami. Dzisiaj grzech wcale nie musi być tak bardzo widoczny, jak był kiedyś widoczny. Bo nawet jeśli ktoś się upija, idzie przez wioskę, wszyscy go widzą. Ale dziś, jeśli ktoś wchodzi do internetu na takie czy inne strony, tego nikt nie zauważy. Dlatego, że albo jesteś sam w swoim pokoju, albo robisz to wtedy, jak już wszyscy śpią. Ja nie wiem, czy wy w Wiśle tu macie też takie problemy. Ale my w Bielsku mamy kilka takich osób, które są z tym związane. Bardzo mocno związane. Drodzy, i wtedy wychodząc, aby zostać błogosławionym, Duch Święty powie, musisz zanurzyć się, oczyścić. Powiesz, zaraz. Przecież nikt nie widział, ja jestem, wszystko w porządku. Wszyscy myślą, że jest okej. Gotów Naaman był zaakceptować swój problem, swoją chorobę. Jakież to jest dramatyczne. Jak tego nie mogę pojąć? Tak blisko. A już zawraca. Ale zobaczcie, co się dzieje. Wiara, kiedy jednak pojawiła się w jego sercu, kiedy jednak wlazł do tej brudnej wody, kiedy zanurzył się 7 razy, Bóg jest wierny. Jeżeli jesteś posłuszny temu, co Bóg ci powie, bądź pewny, że On dotrzyma swojej obietnicy. On nie zostawi sprawy taka, jak tam była. I chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak to wszystko się potoczyło dalej. Dlatego, że Naaman jest tutaj człowiekiem, który przeszedł zasadniczą przemianę. W 15 wierszu do 17 czytamy tak o Naamanie. Wtedy Naaman powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem. Wrócił z powrotem przed dom Elizeusza. Stanął przed nim i rzekł, to on stanął przed prorokiem. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz ten dar dziękczynny od twojego sługi. Wcześniej te dary to była zapłata za jego uzdrowienie. To była łapówka być może za jego uzdrowienie. Proroku, czy to wystarczy? Czy wystarczy tych 10 tysięcy talentów srebra? Czy wystarczy 6 tysięcy złotych monet? Czy to wszystko wystarczy? To masz jeszcze 10 szat na zmianę. Bylem tylko był zdrowy. A teraz wszystko to, co ma, kiedy już został uzdrowiony, mówi, to jest mój dar dziękczynny od Twojego sługi. To, co mam, chciałem Ci ofiarować. Lecz prorok w 16 wierszu czytamy, odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Ale to, co mnie po raz drugi w życiu Naamana w tej historii zastanowiło i bardzo mocno poruszyło, to fakt, co jest napisane w 17 wierszu. Naaman więc rzekł, jeżeli nie chcesz przyjąć tego mojego daru dziękczynnego, to niech dadzą Twojemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów. Zobaczcie, ta ziemia, którą on wcześniej obśmiał, mówi, popatrz, jakie to jest zanieczyszczone, jakie to jest brudne. Tutaj po prostu się nie da żyć, trzeba jak najszybciej z kąpieli skorzystać, żeby się tego pozbyć. Teraz on błaga, czy sługa Twój może dostać tej ziemi tyle, ile para mułów jest w stanie udźwignąć, bo ja na tej ziemi chcę zbudować w swoim kraju ołtarz dziękczynny dla tego Boga, bo nie ma innego Boga. Nie będę składał innych ofiar całopalnych ani krwawych innym Bogom, jak tylko Panu. Czy zauważycie tą przemianę? Co robi osobista wiara w życiu człowieka? Kiedy sam dochodzisz do miejsca osobiście spotkania z Bogiem przez wiarę, Twoje życie musi ulec zmianie. Ja zadałem kiedyś pytanie. Jestem trudnym czasami pastorem w obejściu. Wychodząc z nabożeństwa, ludzie zadowoleni mówili, ale dzisiaj byliśmy uczestnikami wielkiego Bożego błogosławieństwa. I tak jeden przez drugiego, ja podszedłem do jednej z sióstr, która tak właśnie przed chwileczką mówiła do innej osoby. Ja mówię, cieszę się, siostro, że zostałaś błogosławiona. Powiedz mi czym. Z czym wychodzisz? No wiesz, pastorze, no było tak fajnie. Bracie i siostro, czy dzisiaj chcesz wyjść z tego miejsca, mając poczucie, że było tak fajnie? To ci powiem lepiej. Zobacz, słońce się przedziera na polu, kwiatki rosną, trawa się zieleni. Nie trzeba wietrzyć. Są fajne miejsca, w których można się czuć fajnie. My nie przychodzimy na nabożeństwo po to, aby się poczuć fajnie, ale byśmy stali się uczestnikami Bożego błogosławieństwa. Podoba mi się starotestamentowy Jabez, który gdy nasłuchał się o tym, że ludzie są ubłogosławieni, że się tak dobrze czują, zaczął wołać swojej potrzebie, swoim problemie życiowym. A Jabez to oznacza ból, cierpienie, choroba. Tak się wykłada jego imię. Wiecie, jak on się modlił? Panie, proszę Cię, abyś mi prawdziwie błogosławił. Ja nie chcę być tak błogosławiony, że się czuję, że było fajnie. Ale ja chcę wyjść przemieniony. Ja chcę wrócić do domu tak jak Naaman. Nie tylko, że zostałem uzdrowiony, ale zabrać coś z cząstki błogosławieństwa, które Bóg daje. Zabrać ze sobą, aby na co dzień mi to przypominało, aby to był mój ołtarz, tam gdzie będę składał ofiary mojemu Bogu, żadnym innym Bogom. Dlatego tak ważne jest, abyśmy kiedykolwiek wychodzimy do przodu z prośbą o modlitwę, byli wsłuchani w Boży głos, w Boże poselstwo. Ten cichy, który być może nikt nie powie do Ciebie na głos, abyś odchodząc mógł wyjść z workami tej ziemi błogosławionej, abyś w swoim miejscu mógł zaświadczyć: nie będę składał ofiary innym bogom. Będę świadczył jedynie o prawdziwym Bogu, który żyje, który działa, który funkcjonuje. Bracia i siostry, tego potrzebuję ja i wierzę, że tego my wszyscy potrzebujemy. Wybaczcie, że wyczerpałem wam czas, ale jestem taki kaznodzieja, że jak widzę na zegarze, że jest czas, to chciałbym zakończyć. Drodzy, kończąc, chciałbym jeszcze porównać parę innych, tylko w skrócie, dwie osoby, Abraham i Rahab. Wszystko ich różniło. Przede wszystkim Abraham mężczyzna, ona kobieta. Wciąż już była kobieta 4000 lat temu. Nie traktowano je poważnie, nie traktowano je na równi z mężczyznami. On patriarchą, ona prostytutką. On człowiekiem, przed którym królowie się kłaniali, a ona zgardzona, nic nieznacząca. Ale oboje mieli jedno wspólne. Uwierzyli Bogu. I oboje zostali usprawiedliwieni. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Abraham 25 lat potem, kiedy utrzymał świadectwo w swoim sercu, że został usprawiedliwiony, idzie na górę Moria ze swoim synem i ze sługami, a pod górą zostawia ich i mówi: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na to, co on powiedział do sług? Przecież on wiedział, że idzie złożyć w ofierze Izaaka. Ale 25 lat wiary, 25 lat doświadczenia z Bogiem kazał być spokojnym i sługom swoim mówi: idziemy tam we dwójkę z Izaakiem i przyjdziemy do was, gdy się pomodlimy. To jest wiara, to jest zaufanie. Bracie i siostro, nikt z nas naprawdę nie ma powodu drżeć, że się grunt pod nogami ci osuwa, że jesteś w sytuacji, w której nie wiadomo, co dalej będzie. Tak, ten świat niech się nie drży, niech się boi, bo zagłada się zbliża. Ale ci, którzy ufają Panu, nabywają nowych sił. Zbijają się w górę jak orły. Biegną i nie ustawiają. Czy to jest trudne? Dla niektórych tak, ale dla wszystkich możliwe. Niech Bóg w tym względzie błogosławi życie każdego z nas, abyśmy wiarę naszą rozwijali, abyśmy pomnażali, zatem uzupełnijcie wiarę swoją. I tutaj list Piotra. Wiara nasza powinna się rozwijać. Wiara nasza powinna się umacniać. Ale przede wszystkim powinna być to wiara osobistych przeżyć. Nie wiara naszych ojców. Dziękujemy za ich życie, za ich świadectwo, za wytrwanie do końca życia. Wspaniałe świadectwo. Boże, dziękujemy ci za nich. Ale teraz my sami doświadczyliśmy.